Dzień dobry Państwu, Stefan Truszczyński, Radio Wnet, czwartek, 11.12, a w studio pan Waldemar Pernach. Panie Waldemarze, dzień dobry panu.
Dzień dobry jestem.
Witam cię, działaczu Solidarności, walczący dzielnie. A teraz, o co ty teraz właściwie walczysz? O pamięć po Solidarności, czy o to, co było obiecane, a niedotrzymane?
Nie, głównie tu o pamięć teraz. To, co chcę nawiązać do tego, jak myśmy byli tutaj przed miesiącem blisko w tym studio u ciebie i zapowiadałem, że będziemy walczyli o tą pamięć, a ta pamięć nie jest bagatelna, dlatego że to jest pamięć o ekonomicznych wartościach, które wnosiła cała opozycja niepodległościowa i tych programach, które nie zostały przyjętych przy okrągłym stole, pominiętych, zmanipulowanych, no to różnie można interpretować, jak to wyglądało, ale które się odbijają echem czy fałszywym echem do tej pory i nie korzystamy z tego dorobku, co było. Był wtedy stan taki pod koniec lat 70., że po jednej, drugiej, trzeciej zmianie sekretarzy i ciągłej nadziei ludzi, społeczeństwa, ludu pracującego, miast i wsi i inteligencji pracującej, że będzie lepiej, bo program partii coś tam zakładał, obiecywał, no nie dotrzymywał tego i wybuchały strajki, wiadomo, Radom, Poznań, Gdańsk, Szczecin i tak dalej. I potem, jak to wybuchła ta Solidarność, już mówię na skróty, to była nadzieja, że coś się zmieni. Jednak to był system nakazowo-rozdzielczy, totalitarny i poza jego kontrolą nic nie mogło się zmienić. Żeby się zmieniło, musiała być zmiana systemowa. I ludziom w tym czasie, zwłaszcza po wybuchu tego stanu wojennego, po zawiązaniu stanu wojennego, czyli tego zamachu na społeczeństwo, coraz większa była frustracja spowodowana niedoborem materiałów, niskich wynagrodzeń, lekceważenie pracowników i to budziło niezadowolenie i sprzyjało rozbudowaniu związku i trwania jego w podziemiu. Były znowu pomysły, już wracam do tej ekonomii, że były pomysły takie, żeby wywalczyć rady pracownicze, żeby były w zakładach, by kontrolowały tą władzę polityczną, żeby udział pracowników w zarządzaniu jakiś tam być, żeby rolę związków zawodowych zwiększyć, żeby własność pracowniczą jakąś przywrócić w jakimś stopniu, ale jakiś tam udział we własności pracowniczej.
Obiecanki, cacanki.
Właśnie o to chciałem powiedzieć. Obiecanki, cacanki, bo ta partia i ten system nie dotrzymywał nigdy, bo jakby dotrzymał swoich umów, to by zaprzeczył sam sobie, swoim ideałom, jeśli miałby takie. I wtedy coraz bardziej to było rewidowane przez samą społeczność, przez związkowców, jak i przez te organizacje, które powstawały poza Związkiem Zawodowym, czyli te organizacje, które niegdy nazywały się radykalne, drugie pracowicowe, jaki nurt taki niepodległościowy, do którego należały i Solidarność Walcząca i
Waldemar Pernach.
Tak, który był jednym z twórców.
No właśnie,
Unii Demokratów, Baza i tak dalej.
Trzy zdania, bo to jednak to ciekawe. Huta Warszawa, Energia, dużo tych miejsc zakotwiczenia twojego pracowniczego było.
Wiele miejsc zakotwiczenia i wszędzie to mi dawało tą możliwość oceny właśnie z różnych stron tej gospodarki, czy niegospodarki, niegospodarności, lekceważenia, tak jak powiedziałem, zatrudnionych i wysłuchiwania się tylko w te nakazowo-rozdzielcze polecenia. I to obserwowałem w Hucie Warszawa, jak tam pracowałem 15 lat na stanowisku mistrza pomiarów elektrycznych i automatyki napędów. Potem w
Ilu pracowników było? 20 tysięcy?
Nie, 10 do 11. 10 do 11,5. I huta była rozwinięta, wielki, rozwinięta fizycznie, ale słaba duchem, czyli technologią, bo to była jeszcze sowiecka, radziecka technologia, że to było teraz jak ci, którzy chodzą do techników, to widzą, już właśnie nie widzą tego, ale im się pokazywało na stołach najrozmaitsze układy elektryczne. Tak. Tu opornik to było drut nawinięty na cewka elektryczna czy elektromagnetyczna, nawinięta na
potem w klapach nosili.
Tak, tak, to potem to oporniki. Tak. Więc to było wszystko tak jak uczniowskie i był to regulowany, przypuśćmy, już mówię, piec łukowy, który wytapiał stal tym. A te parametry się odkształcały w stosunku do temperatury. Więc to ta regulacja, co ja byłem od tej regulacji, od automatyki napędów, się zniekształcała. W związku z tym były skutek taki, wytopy nietrafione, jakieś tam inne braki, niedolewki, wilki, jak to się nazywało po hutniczemu. I tu taka ciekawostka, że dyrektor huty miał na 1 maja złożyć meldunek z przekroczenia planu. No, liczyli. I między nami tak. Było wtedy w hucie. No, nie, ja liczyłem, ja to liczyłem, nieprzekroczone, daleko do tego. No to doliczyć te właśnie wybraki jeszcze do tego. No bo tu pracowaliśmy przy tym, nie? To słusznie te wybraki wyliczyć. Nie, słuszne jest to, że jak pójdzie na rynek, to pieniądz powinien to ocenić, do czego ja chcę jeszcze potem wrócić do tej naszej konferencji. I te wybraki doliczyć nie. Nie pomogło to też miło. No to rada w radę z komitetu przyszło, że nie w ilości, ale w wartości będziemy.
No widzicie państwo, no fachowiec mówi i zna się i technicznie, i ekonomicznie, taki tylko rysik króciutki tego, jak było, bo często jednak tutaj po bronie pewnych starych rzeczywistości, często jednak teraz się zbyt upraszcza, tak, krytykując, a jednak ja pracę tak, huta dała, prawda?
Tak. Nie, ja chcę to powiedzieć, że już nie mówię, że pracę dała, że ludzie pracowali, oni wszystko im jedno, komu, przy czym on pracuje, czy to jest nowoczesne, czy nie, zarabia i dobra. Ale ja chcę w obronie powiedzieć niektórych partyjnych nawet, którzy była ta nakazowo-rozdzielcza formacja, czy jak to tam nazwać. No, tak. I
w związku z tym były okresy polskie.
Były ten. Kompresja etatów, albo były ujawnienia rezerw i jak dalej. To ci, wiedząc o tym, że to krzywdę zrobi właśnie produkcyjności huty, kiwali własną partię po prostu. Tacy byli też odważni. Ci, którzy wiedzieli, że ta technologia, o której powiedziałem, jest niedorozwinięta, a rozwinięte są na Zachodzie, to starali się i jakimiś tam drogami swoimi dostępnymi sprowadzali za BB wyłączniki, czy zgniatacza od zachodnich firm i tak dalej. Więc byli tacy.
Dobrze, więc teraz mamy taki rysik, ale wróćmy do dnia dzisiejszego. Teraz, co teraz można zrobić? No bo podejmujesz ty z kolegami pewne działania i zdaje się, że ktoś, kto wyciągnął rękę, czy w jakimś tam stopniu dostrzegł słuszność, to jest Narodowy Bank Polski i prezes Glepiński. Czy mylę się?
Nie mylę się, nie.
Tak. No właśnie, i na czym to polega? Nie,
no, polega na tym, że jak ten mój wątek, którym rozpocząłem, że ludzie chcieli chleba i pracy, ja mówię o latach 80. i myśmy potem w tych drukach podziemnych powiedzieli, że z tym partnerem nie ma co się układać, bo on tak wykiwa. Będą okresy błędów i wypaczeń, bicie się w piersi, pomożecie, pomożemy i potem wróci do starego trybu. Więc trzeba zmienić partnera, bo potrzeba nam gospodarki rozwiniętej, jak gospodarka rozwinięta z określoną własnością, z określoną wartością pieniądza, to może być tylko w ustroju niesocjalistycznym, niesterowalnym, tylko w ustroju, w którym jest państwo suwerenne, niepodległe i wtedy układa sobie lepiej albo gorzej. No to już jest tak, to jak teraz mamy. No. Ale zależy od siebie i od gry rynkowej, czy od zależności jakichś innych, a nie od nakazowo-rozdzielczej urzędasów partyjnych do tego. Więc to pokazaliśmy na konferencji i chcieliśmy pokazać ta konferencja.
Właśnie, jakiej konferencji? Bo musimy ją nazwać. Co to było? Krótko.
To była konferencja dotycząca druków i debat podziemnych, które wypowiadały się na temat
gospodarki.
udziału. I myśmy wtedy już też odrzucili jako udział załóg i tak dalej. Przy tym systemu to nie ma gwarancji żadnej ze strony dwóch układających się stron, czyli z tamtej strony nie ma żadnych gwarancji, że dotrzymają tego, więc trzeba by było obalić system po prostu. Tak, na
skutkowo. Po pierwsze, żeście zrobili taką pracę archiwalną, to ma pożytek.
Ta praca właśnie dobrze
pomogła. To zostanie zachowane, tak. Chwała, bo dokumenty giną, zapomina się. A druga sprawa, jaka praktyczna wartość powrotu do tamtych myśli.
Do tych archiwaliów chciałem wrócić na moment, dlatego że w tych archiwaliach grzebali ci, którzy to pisali. Tak, profesor Gruszecki, doktor Parys, profesor Szeremietiew, Stański, inni pisali o tym, pisali. Ja tam mam wyszczególnione kilkadziesiąt artykułów z Polski i z zagranicy. Tak jak specjaliści, którzy z bazą pracowali, francuscy, tak jak Gérard Soufflet i Tarrant od energetyki atomowej, to oni pisali na te tematy i to było niedostrzeżone właśnie i odrzucone te wszystkie pomysły, które myśmy kreowali, że nie gospodarka nakazowo-rozdzielcza oczywiście, bo to jest poza tym ustrojem możliwe, ale już w tym ustroju, jakbyśmy chcieli układać ten, to muszą być dopuszczone do głosu wszelkie propozycje. Z tych propozycji to były takie, jak to profesor Jan Strzelecki, którego zastrzelili dla przypomnienia nad Wisłą potem, on prowadził kluby myśli robotniczej w bazie. To on mówi tak, słuchajcie, nie damy rady, po prostu najszybciej to będzie tak, uwłaszczyć nomenklaturę i będzie po naszej stronie, coś możemy ruszyć. Można powiedzieć, no cynicznie, czy jak to na skróty, że tak to się stało właściwie. Inne propozycje przy tym okrągłym stole nie zostały dostrzeżone. I chcieliśmy to do publicznej wiadomości ujawnić, że były inne propozycje. Może teraz jeszcze się skorzystać. Teraz właściwie jest taka tendencja od premiera Morawieckiego, że własności, zróżnicowane własności.
No te akcjonariaty i współwłaszczenie. Ale to uwłaszczyć właśnie było niebezpieczne. No, wtedy też mówiono trzeba, bo inaczej nie ma, po prostu nie ma kapitału bez kapitalistów, prawda?
Właśnie.
Tak. I tutaj, proszę państwa, bo państwo nie widzą, co tu się dzieje. Obok siedzi nas artysta prawdziwy, pan Rutkowski Bogdan. Zaraz będziemy rozmawiali. Dzień dobry, panie Bogdanie. I pan tutaj krytykując, bo to dobrze pan mnie tu skrytykował, dał mi karteczkę.
Nie ma słowa krytyki tam.
No tak, jest, ale co na przyszłość, bo pan słucha i właśnie, panie Waldemarze, ale co na przyszłość?
My też chcemy to wiedzieć. Jak tu koledze i wszystkim państwu powiedziałem, było znakomite grono, które wtedy się wypowiadało i teraz to przypomniało i tak pilnie ich przestrzegałem przed tym. Panowie profesorzy, zademonstrujmy to, co wtedy żeśmy mówili, że pewne nurty pomysły i wróćmy do tego. Tak. I rozszerzmy to, rozwiniemy to, bo jesteście wiarygodni, bo byście wtedy już chcieli. Mm-hmm. A co teraz? Mm-hmm. Wielu jest pominiętych, wielu jest odrzuconych.
No właśnie.
I znowu musimy się, i chcemy przez to nagłośnienie
będziecie
pokazać, wrócić.
Kontynuować?
Właśnie.
Będziecie. I Bank Narodowy, Bank Polski, pan prezes Adam Glapiński pomaga, tak? Z tego co rozumiem. Bo ja też mam takie sygnały, że najlepsze grono doradców ekonomicznych, finansowych zgromadził
tak
właśnie bank podobno
tak
w tej
słyszę.
Chwili.
Tak.
Dobrze. To teraz na chwilę udamy się w kierunku artystycznym. Jak już powiedziałem, jest w studio.
Jak wiesz, wystawa moja tu była przed
tak?
miesiącem.
Aha, bo ty jesteś też malarzem przecież. No właśnie, wśród licznych zajęć pan Waldemar Pernach jest również malarzem. Maluje olejnie, prawda? Olejne, duże, wielkie portrety. Malujesz różne inne. Widziałem trochę, ale jeszcze, ale co, malujesz teraz? Teraz działasz?
No nie mogę, bo
nie
siedzę tutaj teraz.
Czasu. A dobrze.
Ale zmalować mogę.
No ale trochę no,
ale to chętnie posłucham, co...
Tak. Więc teraz już przedstawiłem pana Bogdana Rutkowskiego. Chciałem państwu przypomnieć, że myśmy już przed kilkoma miesiącami mówili o pewnych sprawach. Krótko mówiąc, największa draka w rejonie Wawer i tak dalej dla mnie, no czy tam może są i większe, ale to jest to, że artysta dojrzały, skuteczny, projektujący właśnie najtrudniejsze formy przemysłowe, bo moim zdaniem to jest ten design, który jest, to jest właśnie pan Bogdan Rutkowski, który, proszę państwa, od 20 lat chyba tak, walczy
od 40.
Od 40 walczy o to, żeby mu pozwolili na własnym terenie, przy własnym domu zbudować pracownię. Czy tak?
Dokładnie tak. Ale ja bym, jeśli można, bo to rozumiem, że to jest kontynuacja, chciałbym zacząć od apelu. Ponieważ niedawno prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy o skardze nadzwyczajnej, i okazało się, że w tej skardze nadzwyczajnej pominięto w ogóle aspekt sądowo-administracyjny. Moje to 400-letnie postępowanie. Chciałbym też, żeby słuchacze odnieśli się do tego medialnego w tej chwili informacji, że pan Kubacki 17 lat walczył w sprawie prawa w sądach. Ten młody człowiek, którego niesłusznie oskarżono o gwałt, 18 lat. A ja 40 lat walczę. Na własnej pracowni, na własnym terenie. Za własne pieniądze chciałbym dowodzić. I nie mogę. I nie mogę. Wszystkie mosty, wszystkie drogi mi zamknięto. Dlatego i byłem teraz u pani Zofii Romaszewskiej, doradcy pana prezydenta Dudy, rozmawiałem o tym i ona nawet nie wie, że w tej ustawie, bo mówi mi, proszę pana, proszę, niech pan to skarży, jest to podpisana ustawa, może pan, ale nie, bo tam nie ma uwzględnionych sądów administracyjnych, tylko sądy cywilne, karne i tak dalej. No, to pokazuje, że jakieś braki legislacyjne. Chciałbym namówić i zapelować do rządu i do władz, żeby zaczęto rozmawiać poważnie, co to jest w ogóle sąd administracyjny. Bo nie wiem, czy wielu obywateli wie, że na Zachodzie w systemie anglosaskim w ogóle nie ma sądów administracyjnych. To są zadania administracyjne. Czy państwo sobie nawet tutaj siedzący zdają sobie sprawę, że my mamy 6 szczebli postępowania administracyjnego? No ludzie, zastanówcie się, bo mamy tak, no pierwszą instancję, czyli gminę, dzielnicę, prawda, powiat, to zależy, później jest wojewoda, jest też prezydent miasta Warszawy, jest samorządowe kolegium odwoławcze i później jest pierwsza instancja sądu administracyjnego, czyli WSA i później jest naczelny sąd administracyjny, a w zasadzie można powiedzieć o 7, bo jeszcze można zaskarżyć to do Sądu Najwyższego. No to ludzie, to się dziwimy, że 40 lat banalna sprawa, która według przepisów powinna być w ciągu 3 miesięcy załatwiona. To jest rzecz niepojęta, niezrozumiała. Dlaczego administracja, dlaczego władza, dlaczego politycy się tym nie zajmują? Myślę, że nie zdają sobie sprawy, że oni jak pokażą swoją twarz w administracji, to im, że tak powiem, ścieżka zostaje otwarta i to załatwiają.
Oni sobie zdają sprawę. Oni mnożą byty po to, żeby więcej ich było, bo z kolei więcej ich w administracji, to więcej głosów na tego, kto ich mianował. Proszę popatrzeć na te budynki, te wielkie budynki przebywające w Warszawie do takich celów, właśnie jak sąd administracyjny i tak dalej. Więc to jest po prostu taka biurokracja,
tak,
super.
Tak, to pęcznieje, narasta samo dla siebie istnieje, natomiast
Parkinson.
Nie dla obywatela. Ale trzeba by przyjąć, mówię to, co chyba pan Słomka też mówi, że wielokrotnie, Adam są tak, że trzeba zrobić, żeby sąd, tak jak w systemie anglosaskim, sąd, sędzia był tylko jakby koordynatorem tego procesu, przestrzegał prawa, dopuszczał strony i tak dalej. Natomiast nie on wyrokuje, ława przysięgłych. Ludzie mają zdrowy rozsądek. Oczywiście to wymaga społeczeństwa obywatelskiego. Tutaj mamy dyskusję, no, czy my już jesteśmy...
No, trochę lepiej, nie?
Czy nie, ale mi się wydaje, że to się posuwa do przodu, prawda?
Tak.
Że ludzie teraz mają większą świadomość. Ostatnio przybyły te marsze w sprawie, w jakimś mieście, pamiętam, prawie 3/4 miasta wystąpiło w sprawie smogu. Teraz jakaś aktorka wystąpiła do władz, prawda, o smog. Czyli pokazuje, że ludzie zaczynają mieć świadomość i zaczynają odczuwać siłę swojego głosu i możliwości, prawda, występowania publicznego. Zresztą pana radio też temu służy, no mój
Skowrońskiego, Krzysztofa. Ja tu jestem roboczy.
A jeszcze można zapytać pana, co sąd administracyjny, jakie ma argumenty przeciwko temu?
Żadne.
Nie ma, sąd w ogóle nie czyta, w ogóle jak może, tylko administracyjnie, formalnie uwala.
Dobrze, idźmy do przodu. Tutaj pan Pernak się odezwał, bo rzeczywiście Fundacja Walczących o Niepodległość, wyklętych, pokrzywdzonych, internowanych, więzionych, to właśnie jest to, co pan Waldemar Pernak reprezentuje i to, co udało się w tej chwili zgromadzić. Dobrze, to jaka jeszcze może konkluzja tego, tak? Tego waszego działania, tak się chciałeś
tak,
w tym wejść.
Tak, bo muszę wyjść na
dobrze,
na dyżur
to
mój. Na,
proszę bardzo,
w tym samym
słuchamy.
Szukamy parę pięter wyżej. Konkluzja jest taka, że nasza wewnętrzna, że chcielibyśmy, żeby to było nagłośnione, żeby to gdziekolwiek było zrozumiane. żeby wiedzieli historycy myśli ekonomicznej, żeby zdawali sobie sprawę, bo jak żeśmy trafili, jak ja trafiłem w rozmowach, nie wiedzą o tym, że takie coś było. W IPN-ie mają te materiały, z tych materiałów nie korzystają, żeby obudzić to świadomość i za świadomość, żeby poszły potem...
Ćwierć wieku minęło.
I drugi... potem następną konferencję, która będzie już odnosiła
jeszcze się... tylko muszę powiedzieć, drugi aspekt to jest nie tylko te sprawy przypominania, ale po prostu pomożenia wszystkim tym biednym, którzy kiedyś walczyli, a dziś żyją w nędzy.
I do tej pory... z tym się spotykamy. Do tej pory się z tym spotykamy. Jest także w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa, tam gdzie spotykaliśmy się z okazji tam 13 grudnia i innych naszych rocznic mało chlubnych dla władzy tamtej, to przyjeżdżało wtedy masa ludzi. Potem naturalnie wiek to powodował, że ich coraz mniej, ale też coraz bardziej
finansowo.
Nie mają na bilet. Nie ma, ja się pytam, dlaczego nie przyjechałeś tam? A bo ja nie miałem na bilet. A skąd jechałeś? Z Otwocka.
No to. Dziękuję bardzo. Lecisz na dyżur. Do piętro wyżej. Jesteśmy w paście. W gmachu szacownym, wspaniałym. Wytrzymał 300 pocisków. Fantastyczna konstrukcja.
Nawet go namalowałem. W ogniu i
tak,
w kwiatach.
Tak. Fantastyczna konstrukcja przedwojennych inżynierów, tak jak hotel, były hotel Warszawa. Oby teraz też budowano, tak, no zobaczymy, bo dużo budują, jeszcze o tym będziemy mówić. Wracamy teraz do sprawy.
Jeszcze to można, bo tu jest artysta też. Ja teraz tak patrzę po tych budynkach, po tych naszych dzielnicach całych, ze szkła i jak to się rozsypie z jakiegoś powodu, tak.
No, straszne.
To będzie tak, pamiętników nie ma, bo nigdzie nie piszą. Tylko SMS-y zostają, kartek nie piszą, nie ma co wspominać szkło się zawali. I...
Szkoda, że nie może zostać, bo ten temat jest przewidziany.
Ale to jest zrealizowanie idei Żeromskiego, szklanych domów.
Tak, ale to przenośnia pewno była. Natomiast przyjdzie pani, która będzie o tym mówiła, będziemy mówili o tych nadbudowach, nad hotelach europejskim, Bristol, to skandale różne, tam zgoda. Dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia. Wracamy, panie Bogdanie, do sprawy, ale trochę może właśnie już odejdźmy od tej skandalicznej sytuacji pana osobistej, ale gratuluję walki, no nie wiem co mam powiedzieć, no w ogóle nie mam słów. Natomiast jeśli chodzi o dzień, o teraz, teraz jest ważna sprawa tego co postawiono na placu Piłsudskiego, pomnika, na który tak długo czekano i który jest rzeczywiście upamiętnienie tragedii jest konieczne i słuszne. No właśnie, ale pan też chyba w sposób naturalny jako człowiek zajmujący się sztuką o tym myśli. I co pan o tym myśli?
Panie Stefanie, pan mnie zainspirował chociażby wczorajszym telefonem i spróbowaliśmy zaproponować coś, co by jakby wzbogaciło, bo tu jest oczywiście taki delikatny aspekt, no, praw autorskich, prawda, no, twórca, ja bym nie chciał, nikt by nie chciał, pan też nie chciałby, żeby ktoś tam wchodził, dlatego nie chcemy naruszać tej substancji twórczej, która tam powstała właśnie poprzez ten obelisk, niby trap.
Trójkąt.
Mówią, że to trap, że to skrzydło, no wszystko jedno, czy ogon samolotu, no i jest jakiś to fajny pomysł. Natomiast uważam, że moglibyśmy to wspólnie jakby nadać temu jeszcze większy wyraz, większe znaczenie i pomyśleliśmy sobie, że można by zrobić to podobnie trochę jak jest to w Luwrze, jak to jest we Francji, że i zagospodarować ten plac Piłsudskiego, bo on jest pusty, prawda? No będą trzy pomniki w tej, no bo będzie, jest Piłsudskiego, jest, no jest mauzoleum oczywiście, tak. No będzie
nie
Lecha
pałacu,
Kaczyńskiego.
Tylko jest resztka postaci muzeum.
Może kiedyś będzie odbudowana, ale
grobu.
Można by zrobić podziemie, w którym byłoby mauzoleum. Dalsza historia, czyli nawet te trapy schodu by schodziły, tylko żeby ludzie już mogli tam wchodzić. Tam byłyby powieszone ich portrety, czy może nawet całe postaci, prawda, wyrzeźbione w naturalnej wielkości. Historie tych ludzi, może zdjęcia z tego wypadku. No, żeby powstało to wokół tego pomnika, tego obelisku nazwijmy, właśnie coś takiego, co by ludzi jednoczyło, powodowało, no, przywracało te emocje z krakowskiego przedmieścia, prawda? tam mógłby być bardzo fajny taki element. Mało tego, ten plac jakby zyskałby podwójnie, bo na zewnątrz nikt by się od strony nawet miasta nie mógł przyczepić, bo to wszystko było pod ziemią, a przeszklone, prawda? Mi się wydaje, że to jest to fajny pomysł, który można było rozwinąć, ale oczywiście do tego trzeba głównie tych ludzi z tego komitetu budowy pomnika, prawda? Być może tą panią posłankę Czerwińską, którą tak ładnie chwalił pan Kaczyński, prawda?
Która zasługuje na to.
Tak, mówię dlatego, bo oni z żarem pewnym tak. mówili o tym zaangażowaniu, no i dopięli tego.
Dopięli.
Tak. I możemy jakby wyjść naprzeciw. Mało tego, przepraszam to, co mówiłem, bo pan trochę się tam nasrożył, bo wczoraj usłyszałem, że redaktor Pospieszalski powiedział, że no była niechęć środowiska artystycznego, żeby jakby najlepsi twórcy tutaj uczestniczyli. Mi się wydaje, że nie, tylko że nie dopuszczono wszystkich. Także uważam, że tutaj podejmijmy dyskusję, która nie będzie przesądzała, czy coś można jeszcze w tej sprawie zrobić, uzupełnić, nie dezawuować, nie mówić, że to jest brzydkie czy ładne, czy
panie Bogdanie,
rozwijać to po
ja
prostu.
Ja teraz zapytam pana tak, jak pan powie, że co pan będzie uważał, a powiem, że w swoim czasie, ileś miesięcy temu, był taki pomysł i ktoś, nie wiem, może pan wie kto, narysował taki rysunek, którym idea była, żeby były wszystkie 96 postaci w naturalnej wielkości, idące, siedzące, wbijające się w ziemię, czy też właśnie wylatujące z samolotu, czy ten ostatni moment siedzenia. I myśmy to przedstawili. Mamy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, wydajemy w Olsztynie, tam naczelny Ireneusz Bruski, taki periodyk pod tytułem Bez Wierszówki i tam żeśmy to wszystko przedstawili, także na portalu sdp.pl. I co? No i jakoś nikt.
Ale
nie...
ja do tego zmierzam, właśnie, narysował? Że ten pomysł...
Kto to narysował?
No, pan łechce mnie, no bo wiadomo, że... Znaczy, pan wie, że to ja. No ale właśnie. Chcę powiedzieć, bo to nie jest w tej chwili ważne, bo to było ważne. Jakby rzucenie pomysłu, prawda? Że to pomysł od was wyszła idea. Bardzo fajna, a ja tylko... Od pana Stefana, prawda? Ja tylko to rozwinąłem, jakby plastycznie pokazałem, jak można byłoby to zobaczyć. Ale właśnie to byłoby miejsce na tym placu, który na zewnątrz
miejsce
byłoby niewidoczne,
dużo.
Pod spodem, ogromne miejsce. Tak. Ten plac, można byłoby tam zrobić jakieś specjalne kwatery, przeszklone, no, można byłoby wtedy i w zimie oglądać, nie tylko, prawda, być uniezależnionym od pogody.
Ile no. pracy dla artystów, bo każda postać powinna być tak... jaka jest realistycznie przedstawiona.
No tak, ale ja bym tutaj jakby sprawy gratyfikacyjne, czyli...
Że dla... Nie chodzi o gratyfikację, tylko chodzi o to zaangażowanie wielkie.
O,
a
o
potem
to.
Ludzie mieliby swoich krewnych, mężów, mieliby tam ich gdzieś, prawda? Bo gdzie oni pójdą z kwiatami? Gdzie oni postawią tak. znicz pod tym...
Mało tego, pan prezes Kaczyński powiedział, że chciałby, przynajmniej ja tak zrozumiałem, oczekiwał, że to będzie miejscem w cudzysłowie pielgrzymek, prawda? Mm-hmm. Bo tam przecież kiedyś te słynne tak. słowa papież powiedział, prawda? Tak. Nasz. W związku z tym moglibyśmy to rozwinąć, mówię,
świetna
twórczo.
Świetna nazwa, Plac Piłsudskiego. No, cóż jeszcze dodać?
Dobrze. Spróbujmy to zrobić, mówię, no, do tego nie może być tylko pana zaangażowanie zachęcam. I moje, tylko do tego musi nie, też właśnie ci ludzie muszą usłyszeć to i spróbować zobaczyć, co mamy do zaproponowania. Być może kupią pomysł, być może nie, ale zacznijmy rozmawiać na ten temat.
Wie pan, jeszcze pan mnie imponuje, bo jak ja z panem gadam, to pan nagle mi takie różne ciekawe informacje. Nagle wczoraj się dowiedziałem, że pan partycypuje, czy będzie partycypował w sprawie zupełnie nowej, rzuconej przez premiera Morawieckiego i innych ważnych o samochodzie elektrycznym, tak?
Znaczy, to trochę inaczej. Znaczy, chciałbym partycypować, ale to jest sprawa, o której mówimy od 2 lat, bo hasło Polska innowacyjna, Polska kreatywna, Polska konkurencyjna, prawda, żeby w tym wyścigu cywilizacyjnym i postępu to, co zakreślił pan właśnie premier Morawiecki, powstało to hasło elektromobilności, prawda? Tutaj, no, nie chcę mówić, bo to nie chciałbym komuś tutaj krzywdy zrobić, czy jakąś łatkę, ale ten pomysł, projekt ten Electromobility Poland, no on lekł, prawda? Bo już mówi się o innym samochodzie, mimo że konkurs został rozstrzygnięty. Tu coś stało się niedobrego, nie będę tego rozwijał, bo nie chcę tu nikomu, że tak powiem.
Ale czym pan ewentualnie chciałby się zająć w tym temacie?
Jest grupa ludzi, projektantów, ale i naukowców, i takich kreatorów, prawda, którzy myślą właśnie innowacyjnie, myślą pro publico bono, którzy chcieli powiedzieć, żeby rzeczywiście ten samochód zrealizować. Prawdopodobnie to nie będzie. Myśmy nawet mieli takie parę dni temu w jednym z instytutów spotkanie z dyrektorem technicznym, który powiedział, no on widzi taką możliwość, ale na pewno nie samochód osobowy, bo tutaj małe szanse, chociaż ja widzę. Chcemy zaproponować, są w tej chwili, znaczy szykujemy się do takich rozmów, przygotowujemy taki materiał, raport, jak to powinno być profesjonalnie zorganizowane. Bo to nie może być amatorszczyzna, to co było w Electromobility Poland, prawda? To było na emocjach, na chybcika, z naruszeniem wszystkich zasad, jakie są określone w prawie autorskim i jak się organizuje takie konkursy. No ale dobrze, stało się, zapomnijmy o tym, próbujmy to naprawić i wyprostować. Do tego jest potrzebne zaangażowanie. Między innymi no dzisiaj premiera, poprzednio ministra rozwoju, który rzucił to hasło, który je pielęgnuje i chyba chce, żeby to rozwijać. Są ludzie, między innymi ja i wielu mnie podobnych, którzy mogliby ten temat jakby doprowadzić nie tylko do medialnego pokazu, tak jak się odbyło, ale do produktu. I to taki produkt, który by stanął koło Mercedesa, BMW i tak dalej.
Tak. No więc, a tak, żeby jeszcze uwiarygodnić, to kilka lat pan się zajmuje już projektowaniem przemysłowym.
No ja w trakcie studiów nawet, jak bo mój ojciec jest projektantem, znaczy był, no bo w tej chwili jest ma prawie 90 lat, jest na emeryturze. Przy nim się jakby szkoliłem, no później skończyłem Akademię Sztuk Pięknych, właśnie Wydział Wzornictwa i ponad 40 lat projektuję. Ja cały czas jestem w zawodzie. Cały czas na bieżąco projektuję. A przy okazji zajmuję się właśnie takimi rzeźbami, innymi rzeczami. Coś obok, znaczy sztuką, ale
trochę,
jakby nie związaną z
lat pan spędził na tym.
Osiwiałem, jak tak. To się mówi w tym czasie. Tak. Z tego... A jeszcze walczę z sądami i administracją sądową.
Tak. Mamy nowego gościa w studio, który opieszale nam jest tak delikatnie, nie chce wejść. Ja zawsze mówię moim gościom, że nie martwcie się, że studio, że jest program. Proszę wchodzić, wbijać się. Pani Beata.
Jako były dziennikarz, to ja się już boję.
Czego się pani boi?
Bo dawno tego nie robiłam. Oho.
No dobrze, zaraz pan usłyszy, panie Bogdanie. Pani Beata Gębowska. Przez lata też, tak jak pan, zajmowała się sprawami no, artystycznymi, paraartystycznymi, urbanistycznymi, domami, dachami Warszawy. Ja chodzę po tej Warszawie i krew mnie zalewa, jak patrzę na hotel, na przykład Bristol, gdzie jest kurnik blaszany, dobudowany na dachu. Jak patrzę teraz na hotel europejski, gdzie zniszczono zabytek, bo zrobiono sobie podwójny, jak patrzę na zgodę i tak dalej, i tak dalej. Przed chwilą pan Pernak właśnie powiedział, co będzie z tymi szkłami, jak one tam coś pękną, pobiją się, nawet nie ma żadnej dokumentacji i tak dalej.
Ale jak my powstanie zrobimy w Warszawie następne?
No to będzie leciało na głowę.
A planuje pan?
Właśnie, a jakie są myśli szanownej koleżanki, redaktorki, na ten temat, co się dzieje właśnie na dachach Warszawy.
Stefanie, to jest w ogóle zadziwiające, że ty chodząc chodnikiem warszawskim widzisz nadbudowy i dachy, bo według Urzędu Konserwatorskiego to mają być z poziomu chodnika, z poziomu człowieka prawie niewidoczne. Dlatego pozwalają, że mówią, że na tej wysokości wzrok człowieka nie sięga, więc one się tak będą zlewały z niebem, z chmurami. I to jest bezpieczne, i to jest możliwe, i to jest dopuszczalne.
A autorzy, architekci, twórcy tych budynków już nie żyją, już się nie upomną o swoje prawa autorskie.
Nie tylko się nie upomną o swoje prawa autorskie, ale według mnie te prawa autorskie są dalej naruszane. Popatrzmy na przykład przykłady sobie znajdźmy. Pomińmy już ten hotel europejski, Smolna 40. Taki piękny budynek przy Smolnej hrabiego Branickiego, tam gdzie Urząd Stołecznego Konserwatora jest. Tam kiedyś był piękny dach mansardowy. Po wojnie jeszcze jest dokumentacja, jak wyglądały te mansardy. Dziś odtworzono, coś wybudowano tam, co tak naprawdę nie przypomina ani dawnego dachu, ani nie kojarzy się z żadnym z żadnym, powiedziałabym, estetycznym smakiem. Ale mimo wszystko urząd na to pozwolił. Dlaczego urząd konserwatora na to pozwala? Bo urząd konserwatora, powiem straszną rzecz, stoi na straży nieodbudowywania Warszawy. Hmm.
Tak, a jeszcze jest taka sprawa, która mnie denerwuje. Na przykład idę na dół, Górnośląską, tam po prawej stronie, naprzeciwko tych zabytkowych już domków profesorów ASP, między innymi przedwojennych. Tam jest taki wielki, wielki, fantastyczny, nie wiem, 200-letni budynek, wielki dom. I cóż ja patrzę? Łeb zadzieram, a na dachu sobie ktoś kurnik postawił. Wykuł po prostu kawałek dachu i sobie zrobił taki wykurz z oknami, no i powiększył sobie tam jakąś powierzchnię. I to się dzieje w całej Warszawie. Jeżeli to się dzieje na domu, który zbudowano 30-20 lat temu, to pal 6. Ale jeżeli to się dzieje na domach tak szacownych, zabytkowych, to kto na to pozwala?
Urząd konserwatora, czyli miasto stołeczne Warszawa.
Urzędnicy. Urzędnicy.
Tak.
To są ludzie niewykwalifikowani, bez
jak
przygotowania
to?
Zawodowego.
To są fantastyczni architekci, którzy nie sprawdzili się jako architekci i poszli do urzędu konserwatora.
To jak ci krytycy muzyczni, muzyk, kompozytor zawsze mówi, krytyk muzyczny to bez talencie muzyczne, to teraz poszedł i pisze. Natomiast wracając jeszcze do tej takiej chęci, tam, bo to mówiono kiedyś, że trzeba pewne dachy zagospodarować, bo tam łatwo strychy będą mieszkaniami, taniej. Dobrze, ale to nie wolno tego robić w takiej substancji historycznej.
Wolno. Wolno, bo urzędnicy kierują się chyba przestarzałą i najbardziej szkodliwą tak zwaną kartą wenecką. Powołują się na zapisy karty weneckiej, konserwatorskiej, że tak naprawdę nie powinno się rekonstruować, tylko dodawać nową wartość, która byłaby znakiem czasu.
Co to znaczy? Znakiem czasu? Teraz jest znakiem czasu bomba atomowa.
Zaproponujmy może urzędowi konserwatorskiemu. Dochodzi naprawdę do absurdów czasem w urzędzie konserwatorskim. Taki przykład to jest ulica Jasna 6, kiedy znalazł się inwestor, poprosił urząd konserwatorski o odtworzenie nieistniejących chyba dwóch pięter, czy tam był jakiś dach mansardowy, i piętro i dach w dawnym kształcie. Przed wojną była to ozdoba tego budynku, właśnie te nieodtworzone, zniszczone, być może z braku środków, funduszy, górne kondygnacje. I cóż urząd odpowiedział temuż człowiekowi, że nie. Nie będzie mógł, bo, proszę, ja mam taki cytat z tej opinii konserwatorskiej, że historyczne gabaryty tak, ale bez próby odtworzenia jego historycznej formy. Czyli postawiono akwarium.
No tak. No właśnie, więc ja chodzę też i martwię się jeszcze o to zagęszczanie. Mianowicie przy różnych miejscach, gdzie są resztki zieleni, resztki drzew powycinanych teraz skutecznie przez niejakiego pana Szyszko, ministra byłego na szczęście już, to zniszczenia są straszne, bo to lata. To teraz jeszcze wtyka się tam budynki, czy ma się wtykać, i ta Warszawa się tak strasznie zagęszcza, szczególnie w tych miejscach, gdzie już prawie w ogóle nie ma dostępu powietrza. Kiedyś pamiętam, bardzo, bardzo dawno temu, jak zacząłem pracować w dziennikarstwie w latach 60., byłem na takiej konferencji i tam krzyczano i tak dalej na tych różnych inżynierów warszawskich. W końcu taki pan profesor starszy wstał i powiedział, ale Warszawa to dlatego była zbudowana w formie krzyża tego marszałkowsko-jerozolimskie, żeby zostawić te wszystkie boki
strefy na powietrze.
Do powietrza. Tak. Potem zaczęto stawiać takie zaporowe ściany, Batorego i inne, i to powietrze już nie mogło takiej ilości dochodzić, wiatry, powietrze świeże, do Śródmieścia. A teraz co się dzieje? Teraz się jeszcze ładuje w miejsce, gdzie już w ogóle nie można dojechać, gdzie można zaparkować, no jeszcze można w ziemię wejść. Dobrze, niech powstają parkingi podziemne, ale to, co się dzieje w tej chwili w Śródmieściu, gdzie każdy metr kwadratowy ma być okupowany, budowany do wysokości wielu, wielu pięter, no to jest strasznie niebezpieczne.
Kiedyś zapytałam człowieka, który teraz jest decydentem w Warszawie, jednym z decydentów, który może zmienić, że tak się wyrażę, sposób zabudowy Warszawy lub wpłynąć na to, co to jest architektura nowoczesna, czy nowoczesność w architekturze. I on mi odpowiedział, to było dawno temu. Dziś rozumiem, co on powiedział, bo powiedział, że to jest to, co technicznie jest możliwe, to jest dopuszczalne.
Hmm, tak, znaczy technicznie jest wszystko możliwe. Właśnie. Bo niedługo już będziemy mieli. Czy te sprawy dotyczące kontrastu, no bo zostają jeszcze takie enklawy, prawda, no łazienki się przypominają, królewskie, przypominają się jeszcze tereny takie, które wszyscy hołubią, a też no, do łazienek wprowadzano chińszczyznę, nie wiadomo po co. No, czy te zakusy, bo te zakusy będą trwały, bo zachłanność ludzi, deweloperów jest straszna i oni się z niczym nie liczą, oni tylko się liczą z doraźnym zyskiem. Czy to można jakoś ukrócić?
Wydaje się, że można ukrócić, bo popatrzmy sobie, co robi na przykład Budapeszt. W Budapeszcie odtwarza się stare budynki, rekonstruuje. Niemcy też już rezygnują z tych założeń karty weneckiej. W Poczdamie rekonstruują swoje budynki, starówki. Robią to tak samo Brytyjczycy, którzy będą odtwarzali całą dzielnicę modernistyczną zniszczoną. Więc pytanie jest takie, dlaczego nie można tego zrobić w Warszawie? Dlaczego Warszawa jest miastem deweloperów, a właściwie tak zwanego metra kwadratowego, bo chyba o to chodzi. Ile można wyciągnąć z metra kwadratowego bez pomyślenia o tym, że miasto jest jeszcze miejscem do życia i miasto jest jeszcze miejscem, z którym ludzie wiążą się emocjonalnie. To nie jest to, żeby były fantastyczne ścieżki rowerowe. To nie jest to, żeby metro chodziło idealnie. To jest to, żeby znaleźć takie punkty odniesienia, takie sentymentalne. Ja mam siostrzenicę, ona tam kilkanaście lat. I proszę sobie wyobrazić, poszła niedawno w niedzielę z aparatem fotograficznym i sfotografowała jakieś takie miejsce, tak zwany dom lalek. Jest, nie powiem gdzie, stary budynek. Zamieściła to na internecie i proszę sobie wyobrazić, młodzież zapytała, gdzie jest takie piękne miejsce w Warszawie.
Tak. Tak, to są tematy ważne. Mamy połączenie z Gdynią. Teraz państwo właśnie usłyszycie, co się dzieje z piękną, fantastyczną, zbudowaną głównie w latach 30. tuż na przełomie 20-30, Gdynią Świętojańską 10 lutego, Gdynią Gdyniusza Kwiatkowskiego. Jest przy aparacie, mam nadzieję. Dzień dobry panu. Pan Tomasz Hutyra?
Dzień dobry, witam panie redaktorze.
Dzień dobry panu. Dziękuję, że pan odebrał nasz telefon. Pan redaktor Tomasz Hutyra jest dziennikarzem, no walczącym o Gdynię. Ja czytam pana artykuły, między innymi w gazecie, w miesięczniku Skowrońskiego Kurierze Wnet, Kurierze, który ostatnio przynosi pan artykuł Nadmuchane żagle. Dotyczy to jakichś kretyńskich zakusów na już takie strasznie ważne i charakterystyczne dla Gdyni miejsce, czyli nabrzeże. Ale może od tego zaczniemy. A jeszcze będę miał kilka pytań konkretnych, głównie w sprawie 10 lutego. Panie redaktorze, co się tam dzieje? Tak.
No, jeśli chodzi o nową Marinę Gdynia, to jest to problem, uważam, poważny. Dlatego, że Gdynia jakby utraciła kontrolę nad działką, można powiedzieć, samym centrum. Utraciła tą kontrolę poprzez jakby nienadzorowanie do końca Polskiego Związku Żeglarskiego, który tą działkę sprzedał. Sprzedał podmiotowi norweskiemu. Ów podmiot norweski nie ma żadnego planu rozwojowego tego terenu i pieniądze uzyskane z sprzedaży tej działki miały pójść na projekt pod tytułem Nowa Marina Gdynia. No to jest o tyle to jest ciekawe, że w nazwie jakby jest już sugerowane, że będzie rozbudowa jakiegoś portu jachtowego, a tu wcale nie o to chodziło. Chodziło tylko o pobudowanie oczywiście hoteli, restauracji i prowadzenie przez Polski Związek Żeglarski działalności gastronomiczno-usługowej, która w ogóle jakby myślę, że ze statutem tego związku nie ma nic wspólnego. Aczkolwiek do końca nie wiem, czy panowie z Polskiego Związku Żeglarskiego sobie tego statutu nie zmienili później, żeby właśnie doprowadzić tą inwestycję do końca. Inwestycja stoi w miejscu, od 5 lat się nic nie dzieje. Problem jest taki, że działki nie ma, ale pieniędzy również, który Polski Związek Żeglarski uzyskał za sprzedaż tej działki, również nie ma. Tłumaczy się, że te pieniążki zostały przekazane na projekt, potem zostały gdzieś tam przesunięte na jakąś taką spółkę, która budowała stronę internetową. Władze Polskiego Związku Żeglarskiego zmieniły się w zeszłym roku. Smaczku może dodać tutaj taki fakt, że przez szereg lat prezesem Związku, Polskiego Związku Żeglarskiego był Wiesław Kaczmarek, działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, były minister skarbu. Otóż plan Nowej Mariny Gdynia wyszedł jakby z zespołu, którym kierował pan Wiesław Kaczmarek. I dziwi mnie trochę tutaj, bardzo w zasadzie dziwi mnie postawa prezydenta Szczurka, no, który no, wywodzi się jakby tu z prawej strony sceny politycznej. No i jakieś takie jego układanie się z tym, że Wiesławem Kaczmarkiem, no jest dla mnie bardzo dziwne. Gdyby ta inwestycja została zamknięta, no to no może jeszcze można byłoby na to patrzeć jakoś pozytywnie, ale z racji, że kompletnie nic się nie dzieje, działki nie ma, pieniędzy nie ma, no to to wygląda bardzo źle z perspektywy oczywiście zarządzania miasta.
Może no, zlokalizujmy, i panie redaktorze, może dokładnie pan określi, o jaki teren chodzi. Idziemy skwerem Kościuszki w kierunku morza. I to jest gdzie?
I to jest teren po prawej stronie. Na tym terenie w chwili obecnej są kluby żeglarskie.
Stal, Komuny Paryskiej dawnej, obecnie nie wiem, czy ja tak. Potem Harcerska i tak dalej. Tam jest ten pomnik tak. Teligi i tam po prawej stronie na tym nabrzeżu są wyciągane, stawiane na zimę jachty, a po lewej jest ogromny basen jachtowy. To tam, tak?
Basen jachtowy znaczy, jest również po prawej stronie.
No tak, po prawej stronie, tylko idąc, tak, ja już wchodzę tak. W kierunku pomnika Teligi i ten cały teren po mojej prawej ręce, to o ten teren chodzi, tak? Bo idę tak, w kierunku plaży, idę w kierunku tego falochronu, w kierunku plaży. Dobrze, teraz ale, panie, tak słucham.
No chodzi troszeczkę jakby o teren szerszy, bo chodzi również o kluby, które tam są.
Aha,
które
i kluby mają być bezpośrednio przy skwerze Kościuszki, tak? Przy
tak,
alei.
Te kluby mają być zlikwidowane i właśnie w miejscu, gdzie one są jakby pobudowane, tak. Ma powstać owa nowa Marina Gdynia.
Rozumiem,
czyli przed... są to budynki...
Przed dawną Szkołą Rybołówstwa, potem Wydziałem Nawigacyjnym Akademii
tak,
Morskiej.
Tak.
Ten cały teren, ogromny teren. Jeszcze jedna sprawa. Od kilku tygodni właściwie rozmawiam z byłym senatorem Piotrem Andrzejewskim i z innymi na temat 10 lutego. 10 lutego, tak jak pan oczywiście wie, tylko mówię dla państwa, to ta słynna Aleja Kuracjuszy zbudowana tam była kiedyś, prowadziła od dworca do tych pierwszych kąpielisk w Gdyni, potem się przekształciła w wielką ulicę fantastyczną 10 lutego. Tam jest poczta wspaniała, tam jest wspaniały bank i właśnie za tym bankiem, już nie ma tego banku, tylko historyczny, za wielkim budynkiem PLO, też nie ma PLO prawie i innymi fantastycznymi z okresu prawda, po wojnie kilka razy Gdynia się odradzała, budowała Świętojańską i tam jest taki teren za bankiem no niezagospodarowany, ale tam jest wspaniały ogród i to jest część serca Gdyni. I tam ma powstać 8-piętrowy wielki wieżowiec.
Panie redaktorze, no jest to oczywiście sprawa również bulwersująca. Otóż no, Gdynia w ogóle, ja odnoszę wrażenie, no, jest jakby rolowana z punktu widzenia całego portu. I teraz no, stawia się na deweloperkę, absolutnie. I są takie marzenia, że w ogóle no, zmienić jakby charakter Gdyni, bo ma powstać nowe śródmieście na terenach poportowych, które nazywane są Międzytorzem. Teraz ten projekt, o którym pan wspomniał, no to dla mnie to sprawa ogromnie bulwersująca, dlatego że sam budynek po dawnym Banku Polskim jest budynkiem no, zabytkowym, ładnym, pięknym. On stoi bezużytecznie od wielu lat.
Trzypiętrowy, prawda? Nie taki wysoki. Tak. Nagle taki gigant. Więc
te... I obok tego ten gigant, on zburzy całkowicie jakby tak, no,
układ
charakter. Układ ulicy, charakter. Ja w ogóle nie wiem, kto w ogóle na takie pomysły wpada. No.
I teraz, teraz kłamią, tak. Bo ja dzwonię do nich i oni opowiadają, że coś tam poprawili. W końcu się dowiedziałem, co tam zmienili. Wie pan, co zmienili? Z 8 pięter zrobili 7,5 piętra. A poza tym... No tak. Poza tym jeszcze, bo już musimy przyspieszyć, jeszcze jest jedna sprawa, o której się dowiedziałem w tej chwili. Mianowicie od wielu, wielu tygodni już jest zawalona ulica Sienkiewicza. To jest ta, prawda, idąca tutaj za teatrem Kamienną Górą. Tam coś spadło i tak dalej. No to może się zdarzać. Ale to nie spadło przypadkowo. To po prostu jakieś draństwo zaczęło na ulicy, bodajże Tetmajera, czy już nie wiem, wyżej gdzieś tam na szczycie kamiennej, historycznej Kamiennej Góry, budować ogromny betonowy bunkier z basenem i to się oczywiście zawaliło. Podobno jakiś pan sąsiad nazwiskiem Bukowski gorąco protestował i nic nie, nie zdołano zrobić. Zna pan tą sprawę? Może
ja
ogólnie.
Ja tą sprawę znam ogólnie. Pan Maciek Bukowski protestował już na samym jakby początku realizacji tej inwestycji z racji, że on również tam ma dom i, no, i widział jakby plany architektoniczne tej nowej budowli, no one w ogóle nie gabarytami nie przystawały do Kamiennej Góry. To jest budowla w ogóle jakaś potworna, no bunkier olbrzymi. I w zasadzie przed rozpoczęciem budowy pan Bukowski już wnosił jakby takie zastrzeżenia, że może dojść do katastrofy budowlanej. On jakby to przewidział. I rzeczywiście doszło do katastrofy budowlanej, bo był taki dzień, kiedy olbrzymie deszcze padały rok temu. No i doszło do osuwiska i do dzisiaj ulica Sienkiewicza jest zamknięta. Jest to ulica newralgiczna, można powiedzieć, dla Gdyni. Jest zamknięta. Budowla, ten cały bunkier po prostu cały czas tam stoi. Decyzje powiatowego nadzoru budowlanego nie idą jakby w kierunku rozebrania tego w ogóle bunkra. No, tam się dzieją również rzeczy bardzo dziwne. Jedno jest pewne, że urzędnicy nadzorujący tą inwestycję z Urzędu Miasta Gdyni prawdopodobnie popełnili szereg jakichś błędów. Ja mam nadzieję, że ta sprawa się wyjaśni.
Ja mam nadzieję, że ta sprawa i te sprawy się skończą. Są wybory samorządowe niedługo i to, co było mitem Gdyni, że to tak, no, mitem nie było wspaniałe miasto, Kwiatkowski, a swoją drogą, jak idę 10 lutego i patrzę na premiera, na twórcę Gdyni, który przesunięty został przez zbudowanie jakiegoś kolejnego domu też przy 10 lutego i teraz przy samym murze tego domu stoi świetny, fajny, dobry, fajny, ładny pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego i wygląda jak stróż pilnujący wejścia. To jest też taki smaczek. Ale jeszcze jedna sprawa mnie denerwuje od lat. Ta sprawa dotycząca obiektów na Redłowskiej Polance. Kiedyś fantastyczne, sportowe, wielki 50-metrowy...
Tak, kompleks basenów.
Tak, i wieża 10-metrowa dla skoków i takie hotele obok. I to 20 czy więcej lat to jest kupa gruzu w tej chwili, dół.
No, tamta sprawa również jest bulwersująca. Podobno ostatnio zarząd miasta ogłosił, że wyszli z impasu, że dogadali się z właścicielem terenu, że on tam no, odsprzeda ten teren. Ja powiem w ten sposób. Szczegółów również nie znam.
Natomiast, no ale szczegóły to są takie, że to jest zrujnowane od co najmniej 20 lat albo więcej.
Tak, tak, od 20 lat albo i więcej. No miał tam powstać hotel, nic się nie udało z tym
piękne
zrobić.
Miejsce. Dla mnie, ja to muszę
piękne
powiedzieć.
Miejsce, tak,
to jest miejsce jak Riviera, nad samym morzem, na wysoko. Widok wspaniały, zatokę, po prawej stronie wzgórza Redłowa, a tam działa jak Nawarony działa. Jedno spadło notabene.
No, tak, już tam panie redaktorze, no teren absolutnie przepiękny. No i dziwić może taki fakt, że miasto nie mogło przez 20 lat wyjść z impasu.
Jeszcze
to
ostatnia sprawa.
Rozumiem,
panie redaktorze, pisał
tak.
pan o sprawach brzegu, klifu orłowskiego, o tym, że tam się wali też. I czy pan się będzie zajmował, no, najważniejsza sprawa. Mam wrażenie, że to jest konflikt między władzami morskimi, czyli Głównego Urzędu Morskiego, a władzami administracyjnymi. Kto się w końcu dogada, żeby te sprawy styku wody z ziemią zostały w jednych rękach, albo jakaś współpraca, bo oni ze sobą się kłócą, zmieniają dyrektorów, marszałków i nasz brzeg, to jest polski brzeg, polskiej Gdyni, najważniejszego tego miejsca naszego wybrzeża, jest strasznie zagrożony.
No ja uważam, że sprawy związane z ochroną brzegów morskich przez ostatnie lata mają się fatalnie. Absolutnie fatalnie. I ja na temat napisałem kilka artykułów. Ja już mogę powiedzieć wprost, że uważam, że za tym stoi pani dyrektor do spraw technicznych, Stelmaszczyk-Świerczyńska. I pisałem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratora krajowego, pisała Fundacja Naukowo-Techniczna Gdańsk, wypowiadali się profesorowie Polskiej Akademii Nauk. No, ja nie rozumiem, dlaczego dalej ta pani jest w urzędzie i nie rozumiem, dlaczego w ogóle no, żaden urząd państwowy kontrolujący Urząd Morski nie chce się tym zająć. Próbowałem dzwonić do ministra gospodarki morskiej wielokrotnie, zostawiłem wiadomości sekretarce, tak, obecnego, no, żeby pochylił się nad tematem. Alarmowałem posła Wilka w tej sprawie, alarmowałem tutaj naszego posła Horałę. No nie, to w ogóle, oni jakby stoją cały czas plecami do morza. No jeżeli minister gospodarki morskiej nie rozumie, że jeżeli mamy do czynienia z, bo gdyby był jakiś tam no, jednostkowy przypadek,
no podobno taki dobry, bo kapitan żeglugi wielki przekonany był do budowy przekopu tam koło Skowronków i takie różne rzeczy tego, pozytywne, a tu co?
Właśnie do tego chcę nawiązać, bo gdybyśmy mieli do czynienia z jednostkową wpadką działań Urzędu Morskiego, to nie widziałbym problemu, ale ja widzę bardzo poważny problem i zagrożenie, jeśli chodzi o budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, bo jeżeli z Urzędu Morskiego wychodzą tak dziwne inwestycje, które no po prostu potem zamieniają się w gruzy, chociażby opaska Westerplatte, gdzie pobudowano coś takiego na wzór bulwaru nadmorskiego w Gdyni na półwyspie Westerplatte, to wybudowano to w 2012 roku, teraz to jest zawalone. To jeżeli ci ludzie nie są w stanie prostych hydrotechnicznych konstrukcji doprowadzić końca, to jakie oni dają gwarancję, że oni wybudują kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną?
Co tylko, wprawdzie 1200 metrów, 7 metrów głębokości, no ale ta śluza, problem i tak dalej, ale potem to kanał kanałem, przejście, przekop, ale co dalej, przecież ta Zalew Wiślany ma 1,60 m, 1,80 m, muł, to wszystko się będzie zalewało. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję, na koniec jeszcze...
Bardzo proszę.
Jeszcze powiem panu, że to wszystko dzieje się w otoczce takich pomysłów, jak zamknięcie Zatoki Puckiej dla jachtów, dla małych łodzi, jak tępienie rybaków, bo tępi się rybaków, zwyczajnie tych helskich rybaków się tępi. Buduje się teraz coś tam na Helu nowego, ogromnego i to wszystko jest no, dość tragiczne, czasem śmieszne, niezrozumiałe i oczywiście to się nie stanie, bo ta sprawa ingerencji w Zatokę Pucką, tą prawda głębszą część Zatoki Gdańskiej, to jest nierealna, żeby zamknąć to wszystko. I to, szaleństwa zielonych na przykład tego typu inicjatywy. Także ma pan o czym pisać. No to może tyle dobrego
mam,
na koniec.
Mam, tak. Mam.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
Bardzo proszę. Do usłyszenia. Czołem.
Panie Bogdanie, no widzi pan, pan tutaj mi na karteczce napisał o
dwa słowa
przetargach.
Dodam.
Właśnie, to wszystko do tego się zasadza chyba. Nad tym się zaczyna.
Do tej konstrukcji dodam, do tej architektury, że powinniśmy mówić też o szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Wzornictwo przemysłowe, chociażby przetargi na autobusy, tramwaje, metro i nawet taksówki. Tak w Ameryce powinny być ujednolicone. Nie to, że bierze sobie facet cienko i nakleja napis taksówki i to jest taksówka. Przecież te wyroby, niektóre autobusy to są, no, przepraszam, no, pięść się zaciska designera, a ktoś tu kupuje tylko dlatego, że jest najtańszy. Nie może być to, to jest rzecz, która jest na lata, też kształtuje ludzką kulturę, wyobraźnię.
Świadczy o mieście.
Świadczy o mieście, o włodarzach, ale i o mieszkańcach, którzy na to przecież płacą.
Pan Koterską mkną po szynach niebieskie tramwaje. O Wrocławiu, prawda? Wszyscy wiedzieli, że we Wrocławiu piękne...
Albo czerwony autobus.
No, czerwony autobus, albo też szosony, takie tak były też w Warszawie.
Wspaniałe.
Tak. Także, wie pan... Pan Hutyra ma o czym pisać, a pan, panie Różkowski, ma o co robić. Rutkowski. Pan Rutkowski ma o czym myśleć i co robić.
Tylko ja bym chciał to przekuć na konkret, bo od gadania, to wiem, to ma pan cały Sejm i parlament, prawda?
Tak.
Ale chciałbym...
No właśnie. Dobrze,
bo to jest irytujące.
Na razie dziękuję serdecznie, panie Bogdanie Rutkowski, który jest, pan jest designerem, prawda? Pan jest między innymi
designerem.
I myślę, że jednak te walki o tą pracownię i inne rzeczy, one będą skuteczne. Dziękuję również pani Beacie Gębalskiej, która się zajmuje architekturą, i panu Tomaszowi Hutyrze. Chciałem jeszcze na koniec oddać głos realizatorowi, panu Karolowi, bo tu wszyscy mówią, pan Karol realizuje. Czy pan mógłby coś powiedzieć? Nie ma pan tam mikrofonu. Może podejść pan do mnie, nie może.
Jakiś dźwięk?
To może pan. Może? To niech pan podejdzie do mnie. Proszę państwa, bo to jest tak. My istniejemy w radiu i gadamy sobie. Ja już tam 50 ileś lat. A... nie byłoby to możliwe, gdyby nie byli właśnie tacy jak pan Karol
Smyk.
Pan Karol Smyk. Dziękuję panu, panie Karol.
Bardzo proszę.
I dziękuję państwu za uwagę, jeśli taka była. Do usłyszenia. Stefan Truszczyński, Radio Wnet, czwartki, 11:00, 12:00. Do usłyszenia.